Dzień dobry, Arek Włodarski. Wspólne, cotygodniowe, wirtualne wędrowanie i poznawanie z muzycznym radiem na szlaku. Dzisiaj znów trochę niezwykle ciekawej historii wypraw w Góry Olbrzymie, czyli Karkonosze, takie niegdyś nazywano. Antologia tekstów źródłowych, Podróżnicy w Górach Olbrzymich, nowość wydawnicza. Wybrał, przełożył i przypisami opatrzył Marcin Wawrzyńczak, współpraca Jowita Selewska, wydawnictwo Wielka Izera, Anno Domini 2020. W treści tejże fantastycznej książki opis kilkudziesięciu wędrówek, mniejszych, większych, dłuższych, krótszych, w Karkonosze i Góry Izerskie, jakbyśmy to obecnie nazwali, a wtedy w Góry Olbrzymie. Na przestrzeni wieków to wszystko, od końcówki nawet XVII wieku po lata XX wieku ubiegłego, czyli XX. Wśród osób, które opisywały swoje wrażenia, zachwyty, spostrzeżenia dotyczące i sposobu wędrowania po górach, a także życia mieszkańców gór i pogórza karkonosko-izerskiego, znajdziemy bardzo znane osobistości, m.in. Adolf Traugott von Gersdorf, pan na Unięcicach, pan Pobiednej i okolic, światły niezwykle człowiek. Do jego opisu wędrówki w Góry Olbrzymie, w Karkonosze, być może jeszcze kiedyś powrócę. John Quincy Adams, czyli rok 1800, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych, który, będąc ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Berlinie, również peregrynował po Śląsku i zostawił opis tejże wędrówki nie tylko po górach, bo on odwiedzał także Jelenią Górę i inne miejscowości. Na dzisiaj wybrałem Johanna Heinricha Fritzscha, rok 1811, czyli sam początek XIX wieku. Przenosimy się właśnie o wiele, wiele lat wstecz w Karkonosze, Góry Olbrzymie. O wiele mocniejszej konstrukcji od bałd letnich są tak zwane bałdy zimowe, czyli całoroczne. Zwykle są one drewniane, tylko jedna luczni bałda jest z kamienia pobudowana. Stoi jednak na twardszym gruncie. Te stojące na zboczu mają zazwyczaj kamienny taras, na którym opierają się krzepkie dębowe podwaliny. Grube bale, głęboko jeden w drugi wpuszczone i mchem uszczelnione, tworzą ściany, które zwykle do zachowania czystości od środka oheblowanymi deskami obijają. Podłoga jest z desek. Wszystkie bałdy posiadają dużą izbę dzienną, sąsiadującą czasem jak w starej śląskiej budzie, z dodatkowym pomieszczeniem, czyli komórką. Stara śląska buda, czyli schronisko pod Łabskim Szczytem. W izbie znajdują się dwa lub trzy duże stoły, pod ścianami ławy, do tego zydle i drewniane krzesła, trzy lub cztery okienka oraz duży piec kaflowy, w którym nawet w środku lata zwykle palą, na którym gotują i w którym pieką i dla podróżnych strawę przygotowują, czym się wiąże okropna duchota. Zwłaszcza, że pomieszczenie jest niewysokie i którego używają również przy wyrobie sera i masła i przygotowaniu paszy dla bydła, co powoduje tak okrutne wyziewy, że dla nieprzyzwyczajonego wędrowca przebywanie w takiej izbie staje się często nie do zniesienia, pisze pan Fritzsch. Ponieważ bałdy są budynkami parterowymi, zagrody dla bydła oraz inne pomieszczenia znajdują się w jednej linii z izbą. Tu jednak zaczyna się pewna różnica. Niektóre bałdy mają jedno wspólne wejście do sieni dla ludzi i bydła, skąd prowadzą osobne drzwi do kuchni, izby i obory. Inne, zwłaszcza te większe, posiadają dla ludzi i bydła wejścia oddzielne, choć zwykle od środka też można się do zagród dostać. W bałdzie znajduje się też piwnica, w której przechowują mleko i masło i przez nią górską wodę kierują, dla chwytania której na zewnątrz urządzone koryto. Na górze znajduje się rozległe poddasze, gdzie liczni wędrowcy nocleg znajdują, a za posłanie pachnące siano im służy. Jako że bałda plecami o zbocze opiera, często od tyłu prowadzi na poddasze drewniany pomost. W innych na płaskim stojących dostęp przez drzwiczki szczytowe drabina umożliwia. Tak mniej więcej wygląda urządzenie bałdy. Jej wysokość wynosi przeciętnie 25 do 30 stóp, a długość od 70 do 90 stóp. Jedynie zewnętrznym wyglądem często się różnią na przykład stara szklarsko-porębska, czyli śląska buda, posiada zacną werandę z kolumnadą, co się na całą jej długość ciągnie i nadwieszony dach podtrzymuje. W niektórych weranda ta jest otwarta na przestrzał, w innych ograniczona lekką barierką. Zwykle przy wejściu znajduje się ławka, na której usiadłszy można jednocześnie odpoczynku zażywać i pięknym się delektować widokiem. Mieszkańcy najbardziej zapadłych miasteczek i wiosek u podnóża gór olbrzymich mniej się od ludzi z nizin odróżniają niż autentyczni górale, czyli mieszkańcy bałt górskich, i to tych ostatnich poniższy opis dotyczy. Wyróżnia ich już sama budowa fizyczna, są średniego wzrostu, solidnej i krzepkiej budowy ciała, nigdy pulchni czy wręcz otyli. I poza bladą cerą, którą tryb życia i ciężka praca już w młodym wieku powodują, ogólnie rzecz biorąc cieszą się dobrym zdrowiem. Nierzadko zatem dożywają słusznego wieku 80 czy 90 lat. Znane są liczne przypadki stulatków i starszych. Wszelkie choroby wynikające z przesadnego troszczenia się o siebie są im obce. Występują jedynie te będące efektem nagłej zmiany temperatury otoczenia, jak to ma miejsce na przykład przy wychodzeniu z przegrzanej izby na ostre, surowe górskie powietrze. A więc wszelkie przypadłości reumatycznej natury, katar, kaszel, bóle głowy, kolki i niedyspozycje płuc. Z pomocy lekarza korzystają rzadko albo nie korzystają wcale. Przez laborantów, skarpacza, ściegien i tak dalej, a także poprzez własne wysiłki i próby poznali rzekome lecznicze działanie wielkiej rozmaitości ziół, które dzisiaj domowym sposobem stosują, choć z wątpliwym skutkiem. Poza tym panuje jeszcze w tym względzie mnóstwo przesądów. Często słuchają porad niecnych szalbierzy i zawierzają pożałowania godnym, cudownym kuracyjom. Skąd my to znamy? Za chwilę druga część wędrowania i poznawania.